Okej, to zaczynamy. Dzisiaj święto jakieś jest. Nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, że w ogóle jest, bo jakoś tak w naszej kulturze wypadło, że o Bożym Narodzeniu się pamięta, o Wielkanocy się pamięta, a o dniu zesłania Ducha Świętego na apostołów to tak różnie bywa. I między innymi też z okazji tego święta chciałbym powiedzieć kilka słów na temat chrztu w Duchu Świętym. I jestem ciekawy, co sobie pomyśleliście, bo jak się przygotowywałem do tego tematu i mówiłem kilku osobom w kościele, że będzie o tym, to wszyscy, wow, jakby nie wiadomo, co to za temat był. A temat jak każdy inny w Biblii, więc chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu i może rozwiali kilka rzeczy, które gdzieś w internetach czy w sercach różnych ludzi są kontrowersyjne albo trudne do pogodzenia, a może niepotrzebnie. Więc zapraszam was do Słowa Bożego, zapraszam was do tego, aby przyjrzeć się właśnie tematowi chrztu w Duchu Świętym. Więc tak jak wspomniałem, jakoś tak wychodzi, że on jest pomijany. Rzadko się mówi o tym w Kościele. Święto zazwyczaj gdzieś tam milczymy w okolicach. A jak przejrzymy Biblię, to trochę tych wzmianek na temat chrztu w Duchu Świętym jest. Wszystko zaczyna się tak naprawdę od chrztu Jezusa wodnego, chrztu wodnego. Czytamy w Ewangelii świętego Jana chociażby, w pierwszym rozdziale, 32-34 werset tak. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha stąpującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Taka ciekawostka, jak ktoś lubi ciekawostki takie troszeczkę biblijne. We wszystkich czterech Ewangeliach są opisane de facto cztery wydarzenia, że są cztery wydarzenia, które są opisane w każdej jednej Ewangelii. Zazwyczaj jest tak, że pierwsze trzy się pokrywają, a Jan pisze zupełnie od innej strony, wspomina inne wydarzenia. I te cztery wydarzenia de facto to jest właśnie chrzest Jezusa w Jordanie, gdzie jest właśnie mowa o tym, że on będzie chrzcił Duchem Świętym. Druga rzecz to jest śmierć. Trzecia to jest pogrzebanie Jezusa, czwarta zmartwychwstanie. To są jedyne rzeczy, które przewijają się przez wszystkie cztery Ewangelie. Mówię, ciekawostka, ale to mi pokazuje, że może rzeczywiście ten temat jest ważny, albo dla Jezusa był ważny. Biblia wspomina w tym wersecie na samym początku służby Jezusa, że Jezus będzie nas chrzcił Duchem Świętym i ogniem. To jest początek. Kiedy pójdziemy dalej, też między innymi w Ewangelii Jana, to od momentu, kiedy Jezus zapowiada, że Piotr się go zaprze, to potem wspomina od momentu, kiedy zapowiada, że Piotr się go zaprze, do momentu jego tak zwanej arcykapłańskiej modlitwy, wspomina o tym, że Duch Święty, że on pośle swojego Ducha Świętego, aby był naszym pocieszycielem, aby był naszym nauczycielem, który przypomni nam to, co Jezus mówił do uczniów, który przypomni wtedy uczniom to, co Jezus mówił do nich i że posyła Ducha Świętego jako Ducha Prawdy, który przekona ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Więc na początku swojej służby, tuż przed swoją śmiercią, Jezus też o tym wspomina i tuż przed swoim pójściem do nieba również o tym wspomina i to jest właśnie fragment, który pastor na początku chociażby czytał z Dziejów Apostolskich, gdzie czytamy, a spożywając z nimi posiłek, Jezus mówi do uczniów, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Więc przytaczając te fragmenty, chciałem pokazać wam, że niesłusznie jest ten aspekt pomijany w chrześcijaństwie czasami, albo w kościołach, albo w naszym życiu. Okej, ale przejdźmy już do samego chrztu. Gdy przeczytamy sobie Dzieje Apostolskie, bo tam są głównie opisane te wszystkie wydarzenia dotyczące chrztu w Duchu Świętym, to mamy sześć przykładów, kiedy ten chrzest się dokonywał. Pierwszy to jest to, co dzisiaj de facto świętujemy, czyli w Wieczerniku apostołowie i kilkudziesięciu innych uczniów, zebrani są, oczekują właśnie wypełnienia tej obietnicy, o której przed chwilą czytaliśmy. W pewnym momencie przychodzi właśnie Duch Święty. Znamy tą historię, że pojawiają się na nich języki jakby z ognia. Zaczynają mówić w innych językach. Ludzi, którzy są zebrani wokoło tak naprawdę, słyszą jak Galilejczycy, czyli ludzie znający jeden język de facto, mówią w wielu różnych językach, opowiadając wielkie dzieła Boże. Więc to jest pierwsza historia. Druga, dwa rozdziały dalej jest o tym, kiedy Piotr i Jan wychodzą z więzienia, wracają z powrotem do uczniów i wtedy na nowo uczniowie modlą się: Boże, daj nam odwagę do tego, abyśmy głosili Twoją Ewangelię, kiedy Ty czynisz znaki, cuda i błogosławisz. I wtedy trzęsie się ziemia, miejsce, na którym byli, zostają na nowo napełnieni Duchem Świętym. Kolejna historia, to jest ósmy rozdział, Samaria. Filip, ewangelista, trafia do Samarii, głosi Ewangelię w cudach i znakach. Cała Samaria się nawraca, są chrzczeni w chrzcie wodnym. I potem, kiedy apostołowie dowiadują się o tym, że Samaria uwierzyła, Piotr i Jan idą do Samarii, modlą się o ludzi, którzy się tam nawrócili i oni są chrzczeni Duchem Świętym. To jest trzecia historia. Czwarta, nawrócenie apostoła Pawła, który, jak wiemy, nawrócił się, spotykając się twarzą w twarz z Jezusem. I kiedy po trzech dniach jego takiego przeżywania tego wydarzenia przychodzi do apostoła Pawła prorok Ananiasz, to mówi takie słowa, że przyszedłem do ciebie, abyś przejrzał i żebyś został ochrzczony Duchem Świętym. I to się dzieje. Potem mamy dom Korneliusza, też znana historia, kiedy apostoł Paweł głosi Ewangelię Rzymianinowi. I tak naprawdę, kiedy kończy tą część o Jezusie, o tym, że On był właśnie Mesjaszem zapowiedzianym przez Boga, który zbawi świat, suwerennie Duch Święty przychodzi na Korneliusza, jego rodzinę. I jak mówi to apostoł Piotr, i zobaczyłem, że poganie zostali ochrzczeni dokładnie tym samym chrztem, którym my zostaliśmy ochrzczeni na początku. I ostatnia historia to jest 19 rozdział Dziejów Apostolskich. Apostoł Piotr spotyka uczniów, którzy już głoszą Ewangelię i pyta ich, czy otrzymaliście dar Ducha Świętego. Oni mówią, nawet nie wiedzieliśmy, że coś takiego jest, kto to jest Duch Święty. Więc on najpierw chrzci ich w imię Pana Jezusa, potem wkłada na nich ręce, modli się, aby otrzymali dar Ducha Świętego. Więc tak w bardzo dużym skrócie te historie możecie sobie przeczytać w szczegółach. To są te sześć historii, które mówią o chrzcie w Duchu Świętym. Chciałbym, żebyśmy właśnie przejrzeli się wszystkim tym sześciu historiom i spróbowali wyciągnąć wnioski, które z nich do nas płyną. Po pierwsze, to co widzimy, to, że nawrócenie i chrzest z Duchem Świętym to są osobne wydarzenia, osobne doświadczenia. Zarówno w pierwszym przypadku w Wieczerniku uczniowie byli nawróceni. Tak, wierzyli w Pana Jezusa, mieli okazję Go poznać przez te 3 lata służby, więc oni tak, wierzyli w Pana Jezusa, oni byli już nawróceni. I kiedy wypełniła się obietnica, o której zapowiedział im Jezus, zostali ochrzczeni, tak jak my to mówimy, Duchem Świętym. Dalej mamy Samarię, tam to widać bardzo wyraźnie. Najpierw Filip głosi Samarytanom, oni są chrzczeni w wodzie, a dopiero za jakiś czas przychodzą do nich apostołowie, aby modlić się o chrzest w Duchu Świętym. Potem mamy apostoła Pawła, tam najtrudniej de facto to stwierdzić, jak to jest, ale w momencie od tego, kiedy spotyka się apostoł Paweł twarzą w twarz z Jezusem, w ten taki ponadnaturalny sposób, potem de facto 3 dni mijają do czasu, kiedy przychodzi Ananiasz i mówi o tym, że Bóg przysłał mnie abym się modlił o ciebie, abyś doświadczył, abyś został ochrzczony Duchem Świętym. Więc tam nie jest powiedziane wprost, ale wydaje mi się, że Paweł po rozmowie z Jezusem, tak naprawdę rozmowie, nie tak w sercu, tylko rozmowie, to myślę, że nie miał wątpliwości, że Jezus jest Bogiem i tak naprawdę w Niego uwierzył. U Korneliusza też widzimy to, że jest zgłoszenie Ewangelii najpierw, potem jest to wydarzenie i uczniowie Jana, bardzo podobna historia. Więc To pokazuje mi, że tak naprawdę są, że możesz być osobą nawróconą i tego nie doświadczyć, tego chrztu w Duchu Świętym. No i tutaj jest pierwsza trudna rzecz, która gdzieś w świecie chrześcijańskim budzi kontrowersję. Czyli co? Nawróciłem się, to mam ćwierć Ducha Świętego, a jak mam chrzest, to pełnię? Naprawdę nie wiem, skąd takie teorie. Naprawdę nie wiem, skąd taki pomysł, żeby tak patrzeć na ten temat. Dlatego, że jak czytamy Biblię, to co się dzieje w momencie nawrócenia, to to, że twój duch jest przemieniony i dostajesz Ducha Świętego, takiego pełnego, nie mniejszego, nie takiego, normalnego Ducha Świętego. Jest jeden Duch Święty, tak umówmy się. Jest jeden Duch Święty i go dostajesz i on mieszka w tobie w momencie, kiedy się nawrócisz. To jest bardziej niż pewne, kiedy czytamy niezależnie czy Ewangelię, czy listy. W Ewangelii Jana chociażby, kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem, czytamy takie słowo, że kiedy Jezus jest pytany o to, jak można się na nowo narodzić, to odpowiada: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. A co się narodziła z ciała, ciałem jest, co się narodziła z ducha, duchem jest. Więc tutaj widzimy tą zależność, że do Królestwa Bożego wejdą tylko ci, co się narodzili z ducha. Okej, to jeszcze nie rozjaśnia całej sprawy. Potem jak sobie popatrzymy na najbardziej znany werset ewangelizacyjny z listu do Rzymian, gdzie Paweł mówi w 10 rozdziale tak. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest Słowo, w ustach twoich i w sercu twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Więc tutaj, jak już łącząc te dwa fragmenty, to co już widzimy, że wejście do Królestwa Bożego, to co Jezus mówi, i zbawienie, o którym mówi Paweł, to jest ta sama rzecz. Tak? I w pierwszym fragmencie, który mówi Jezus, czytamy, że żeby to się mogło wydarzyć, żeby wejść do Królestwa Bożego, trzeba się narodzić z ducha. I Paweł potem wyjaśnia, że de facto to narodzenie z ducha dzieje się w momencie twojego nawrócenia. A jeszcze w innym fragmencie, w 8 rozdziale listu do Rzymian, czytamy, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I to już tak naprawdę wyjaśnia zupełnie ten aspekt, że kiedy się człowiek na nowo naradza, to co jest napisane, bierze ducha synostwa, a potem czytamy, ten to duch świadczy z wespół z duchem naszym. Więc nie dość, że nasz duch na nowo się naradza, to jeszcze dostajemy Ducha Świętego, który świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A czytamy też, że wzięliście ducha, tak? To nie jest tak, że tego nie masz w momencie nowonarodzenia. Masz Ducha Świętego w momencie nowonarodzenia. Więc tak naprawdę dużo kontrowersji gdzieś albo dużo pytań w tym temacie się rozbija o ten aspekt. Ale one się nie wykluczają. Bo tak jak pomyślimy o chrzest, w naszym języku chrzest to kojarzy się z czymś takim troszeczkę niewyjaśnionym, tak? No z polaniem wodą czy tam z zanurzeniem w wodzie. Ale kiedy będziemy myśleć o chrzcie właśnie jako takim zanurzeniu, takim tak jak w wodzie trochę, no jak człowieka zanurzysz, no to wychodzi mokry, tak? Takie, i to jest wydarzenie jakieś. To nie jest tak, że tego się jakoś nie da dać. Nie ma po tym owoców albo coś w tym stylu, to tak samo jeżeli pomyślimy o chrzcie w Duchu Świętym, to też jest pewnego rodzaju wydarzenie, takie zanurzenie. Więc czym innym właśnie jest to, kiedy dostajesz Ducha Świętego? Czym innym jest to, kiedy jakby przebywasz z Duchem Świętym, współdziałasz z Nim, a czym innym jest wydarzenie zanurzenia? Czym innym jest w momencie, kiedy masz taki, no takie doświadczenie, tak bym to nazwał, naprawdę bliskiej relacji, bliskiej takiego mocnego spotkania, tak bym to nazwał. Bo tak pokazuje to między innymi Dzieje Apostolskie, że jest to pewne spotkanie z Duchem Świętym, to zanurzenie w Duchu Świętym, które zmienia coś w twoim życiu. I zaraz sobie wyjaśnimy, co na przykład. Druga obserwacja z tych fragmentów jest taka, że to, co wydarzyło się w Kościele w XXI wieku, to to, że wkradło się bardzo błędne myślenie, że chrzest Duchem Świętym oznacza, że ktoś jest na wyższym levelu chrześcijańskim, tak to bym nazwał. Albo że ktoś, że jeżeli dostałeś, doświadczyłeś tego chrztu w Duchem Świętym, to jesteś lepszym chrześcijaninem. To jest absolutna bzdura. To jest nieprawdziwe. Bo to, co my, jak to wygląda zazwyczaj w naszym świecie, to jest tak, że człowiek się nawraca, potem sobie myśli, że no dobra, teraz wypadałoby wziąć chrzest wodny, no to, ale muszę przeczytać całą Biblię, no muszę zrobić szkołę teologiczną. Naprawdę ludzie często tak myślą. Nie wiem, czy ktoś z was miał takie myślenie, ale ono jest zupełnie niebiblijne. Nie potrzebujesz mieć doktoratu z teologii, żeby wziąć chrzest wodny. A potem jest kolejny krok, gdzie ta przepaść wydaje mi się jeszcze jest większa, że ludzie myślą, że muszą być już dojrzałymi chrześcijanami, naprawdę bardzo dojrzałymi, żeby doświadczyć chrztu w Duchu Świętym. A kiedy patrzymy na Dzieje Apostolskie, te trzy rzeczy, zazwyczaj to się działy po sobie. Nawracałeś się, cię wrzucali do wody, a potem wkładali na ciebie ręce i modlili się o chrzest w Duchu Świętym. Tak zazwyczaj to wyglądało. Więc gdzieś w naszej mentalności wkradło się to, że to jest dar dla wybranych, że jest to doświadczenie dla wybranych, że jest coś w tym elitarnego, tylko dla liderów. I tak, to jest coś wspaniałego i to jest naprawdę duże przeżycie. Jeżeli to doświadczyłeś tego, to wiesz. Ale to nie jest tylko dla wybranych. Ale to nie jest tylko dla tych, co na to sobie zasłużą. Bo jak wielu z was wie, że wszystko, co dostajemy od Boga, to nie za nasze zasługi, tylko z Bożej łaski. I chrzest w Duchem Świętym, to zanurzenie, to doświadczenie zanurzenia w Duchem Świętym, to też jest dar od Boga. Więc to jest kolejna rzecz, kolejny takie niewłaściwy sposób myślenia o tym, że chrzest w Duchu Świętym oznacza jakiś wyższy level chrześcijanina. Nie, zupełnie nie. Kolejny aspekt, który wydaje mi się, że powoduje dosyć duże niezrozumienie, to jedno słowo, które jest w Biblii. Napełnienie. Bo mówi się o napełnieniu Duchem Świętym. I de facto są dwa, jakby jest jedno słowo i ono występuje zarówno w Dziejach Apostolskich, którym posługuje się ewangelista Łukasz jako autor tej księgi. I jest słowo napełnienie, które posługuje się zazwyczaj apostoł Paweł w listach. I oba się odnoszą do napełnienia Duchem Świętym. Jednak kiedy poczytamy o kontekście, kiedy to zwrot jest używany, to on jest używany w dwóch zupełnie różnych kontekstach. Kiedy te historie, które wam przeczytałem a propos chrztu w Duchu Świętym, czy tam napełnienia w Duchem Świętym, odnoszą się właśnie do jakiegoś takiego wydarzenia, takiego doświadczenia, które jest, widać, że się dzieje. Przykład, jeżeli chodzi o ten przypadek Samarytan. Tam jest taka historia, że kiedy Szymon Czarnoksiężnik zobaczył, że Duch Święty jest udzielany po tym, jak apostołowie się modlą o ludzi, to mówi, że przyszedł z sakiewką pieniędzy i poprosił, dajcie mi ten dar, ja wam zapłacę, ja też tak chcę. I to pokazuje, że on jako obserwator z boku musiał zobaczyć, że coś dobrego dzieje się z tymi ludźmi, kiedy tego doświadczają, że to nie było tylko jakieś takie bardzo głębokie wewnętrzne przeżycie, ale coś realnie było widoczne. Oni czegoś doświadczali, to po prostu było widać. Więc kiedy ewangelista Łukasz w Dziejach Apostolskich odnosi się do napełnienia Duchem Świętym, to mówi o takim doświadczeniu naprawdę bliskości Ducha Świętego. I często i w tych przypadkach widać, że to gdzieś jest tak naprawdę zauważalne, że ciężko to przegapić. Albo ludzie zaczynają mówić innymi językami na przykład i prorokować, albo tak jak w tym przypadku Szymona, nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło, ale na pewno było to widoczne dla obserwatora z boku. Okej, ale to co w takim razie z tym napełnieniem Duchem Świętym, które jest przytaczane przez apostoła Pawła? Chociażby w liście do Efezjan, bardzo znany fragment i tak naprawdę fundament życia chrześcijańskiego. 5 rozdział. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, list do Efezjan, 5 rozdział, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Kiedy czytamy ten fragment i inne fragmenty, które mówią o napełnieniu Duchem Świętym, o pełnianiu się Duchem Świętym, byciem pełnym Duchem Świętym, pełnym Ducha Świętego, to one mówią, tak bym to nazwał, o naszej higienie takiej duchowej. Tutaj, zaraz po tym, kiedy czytamy bądźcie pełni ducha, Paweł wyjaśnia, jak to robić. Rozmawiajcie ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Śpiewajcie, grajcie w sercu swoich Panu. Dziękujcie za wszystko Bogu. Więc nie wiem, czy już wam się to w głowie układa, ale ta rzecz, która budzi kontrowersje czasami w świecie chrześcijańskim, jest pięknym uzupełnieniem tego, jak Bóg to wszystko wymyślił. Naszą podstawową odpowiedzialnością i podstawowym zadaniem, które mamy, to jest to, na czym przed chwilą skończyłem. Napełnianie się Duchem Świętym przez rozmawianie ze sobą we właściwy sposób, bycie wdzięcznym Bogu, trwanie w uwielbieniu, czytanie słowa i tak dalej. To jest ta higiena duchowa, ten fundament życia chrześcijańskiego i to na tym fundamencie twoje życie się oprze. Twoje życie się oprze z dużo, dużo większym prawdopodobieństwem na tym fundamencie niż na wydarzeniu chrztu, zanurzenia w Duchem Świętym, jakby tym takim chrzcie, o którym mówi ewangelista Łukasz. Jak to sobie poukładać? Jest napisane, że Jezus będzie nas chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Więc mi pomogła, więc może wam też pomoże taka analogia. Kiedy człowiek się nawraca i dostaje Ducha Świętego, to Duch Święty, wyobraźmy sobie, że zapala w jego życiu, w jego wnętrzu takie ognisko. Układa drewna i on podkłada ogień i to ognisko zaczyna się palić. Wtedy tak naprawdę zaczyna się nasza odpowiedzialność. Czyli to, co czytałem w liście do Efezjan. Brać drewno, którym jest Słowo Boże, trwanie w uwielbieniu, wdzięczność, rozmawianie o Bożych rzeczach i w ten sposób dokładanie do tego ogniska. Żeby ono raz nie zagasło, żeby to gdzieś nie zostało zasypane, a dwa, żeby ono mogło się rozwijać, aby mogło być coraz mocniejsze, aby mogło oświetlać coraz większy teren. Tak, to jest możliwe. Możesz doświadczać wielkich rzeczy w swoim życiu, mimo że nie doświadczysz takiego zanurzenia w Duchem Świętym. Będziesz wzrastał jako chrześcijanin, nawet kiedy nie doświadczysz tego chrztu, o którym mówi ewangelista Łukasz. Jeżeli będziesz współpracował z Duchem Świętym, będziesz widział, że On chętnie do ciebie mówi, że On cię prowadzi. A ty tylko, twoim zadaniem jest to, żeby dbać o to, żeby to ognisko raz paliło się, a dwa, żeby coraz bardziej się paliło. Okej, ale czym jest ten chrzest z Duchem Świętym w takim razie? Ten chrzest z Duchem Świętym, jak ja to widzę, to jest moment, kiedy przychodzi Duch Święty do twojego życia. I tak naprawdę do tego twojego ogniska najpierw wkłada taką wielką, dużą belę, a potem dolewa benzyny. I wiem, jak to brzmi czasami w naszych głowach. To jest moment, kiedy tak naprawdę Duch Święty daje ci drogę na skróty, tak bym to nazwał. I wiem, jak to brzmi. My nie lubimy dróg na skróty, bo to jest takie, no lepiej własnymi siłami, lepiej tak zapracować. No w Bożym Królestwie no to tak nie działa. No jakby no nie da się zapracować na wszystko. Mentalność, że na wszystko zapracuje, no sorry, no idzie się umęczyć straszliwie. I wiem, że w naszych głowach tak, ciężka praca to jest wartość. Ale kiedy to przykładamy na dobroć Bożą, na życie z Bogiem, to często powoduje to, że Nie wchodzimy w kolejne etapy naszego życia, nie pozwalamy Bogu przyspieszyć nas w naszym rozwoju. Więc kiedy ten Duch Święty przychodzi i doświadczasz tego i już masz tą włożoną wielką kłodę i dolane benzyny, to wszyscy wiedzą, co się dzieje. Po prostu jest jeden wielki wybuch i naprawdę to ognisko w mgnieniu oka staje się naprawdę duże. Ale to, co się dalej dzieje, to jest to, że ta kłoda wrzucona do tego ogniska, ona, jeżeli nie będziesz dokładał, ona w końcu się wypali. I nawet jak doświadczyłeś chrztu w Duchu Świętym, jeżeli zaniedbasz relację z Bogiem, jeżeli zaniedbasz ten fundament dokładania do tego ogniska, to tak naprawdę będziesz miał wspomnienie tego, co się wydarzyło, a twoje życie może zupełnie tego nie odzwierciedlać. Ale jeżeli weźmiesz ten moment, to takie rozdmuchanie ogniska i wykorzystasz jako okazję, okej, to teraz nie muszę już dokładać po małym patyczku, tylko będę starał się dokładać jeszcze więcej, bo jest większe ognisko, więc ogień sobie z tym poradzi, to zobaczysz, że wzrost i rozwój twoim chrześcijaństwie po prostu będzie przyspieszał. Nie ma tego w Biblii tak wprost. Mi to pomogło trochę sobie to wszystko poukładać. Ale jeszcze raz chciałbym podkreślić, nie wiem, czy to wybrzmiało. Fundamentem w naszym dojrzałym życiu nie jest wydarzenie chrztu, ale jest dokładanie do ogniska, które Duch Święty w nas rozpala. A ten chrzest jest momentem, kiedy doświadczasz od Boga daru, łaski, do tego, aby twoje powołanie, twój rozwój, twój wzrost po prostu mógł przyspieszyć. Jak to się stanie od razu na początku, to chwała Bogu. Po prostu zaczynasz szybciej. W sensie będzie od razu z przyspieszenia. Widzimy to też w Biblii chociażby, bo kiedy popatrzymy na te wszystkie historie, to widzimy, że apostołowie bez chrztu w Duchem Świętym pewnie, wyobrażam sobie, że w końcu by wyszli z tego wieczernika i w końcu by sobie przypomnieli, że Jezus kazał im głosić Ewangelię, ale podejrzewam, żeby walczyli w swoim sercu przez miesiące, zanim by stwierdzili, dobra, to idę i pewnie poszedłby tylko Piotr, a reszta by najpierw zobaczyła, jak mu pójdzie. Ale to, co się wydarzyło w momencie, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, nabrali odwagi, nabrali jakby śmiałości, pewności do tego, żeby stanąć w realizacji powołania, które Bóg miał dla nich. To jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek to jest wtedy bardzo podobna historia. Znowu zabrakło im odwagi, więc Duch Święty przyszedł i im po prostu wlał tej benzyny jeszcze trochę, no bo widocznie przygasło i już się wypaliła ta odwaga, którą mieli w dniu Pięćdziesiątnicy. Jak czytamy pozostałe historie, tam już nie ma takiego jasnego przykładu właśnie na ten aspekt, ale widzimy w większości z nich, że uczniowie dostają dar mówienia innymi językami i prorokowania. I kiedy sobie poczytamy, czym ten dar jest, do czego służy, to on służy głównie do tego, aby budować ciebie, żebyś ty się rozwijał, żebyś ty szedł dalej. To jest główna rola daru języków. Więc znowu widzimy jakby, że chrzest Duchem Świętym, którego chociażby owocem może być to, że mówisz innymi językami, ma posłużyć do tego, żebyś ty się budował, żebyś ty się rozwijał dalej. Okej. Już trochę powiedziałem, po co to wszystko. Nie chodzi wcale o żadne fajerwerki, o to, żeby się trzęsła ziemia i żeby języki jakby z ognia się komuś nad głową pojawiły. Ale Bogu chodziło o to, żeby wyposażyć swój Kościół we wszystko, co jest potrzebne do tego, aby skutecznie zrealizować powołanie, które ma. Co najmniej to, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jeżeli popatrzymy na skalę kościelną, ale jeżeli popatrzymy na moje i twoje powołanie, które zawsze gdzieś zbiega do głoszenia Ewangelii, ale może być w różnych obszarach, to ten chrzest Duchem Świętym jest po to, aby ciebie pchnąć, aby ciebie ośmielić, aby ciebie wyposażyć, cokolwiek potrzebujesz do tego, aby twoje powołanie zaczęło się realizować i zaczęło przynosić owoce w Bożym Królestwie. Czy to znaczy, że bez chrztu Duchem Świętym nie będzie? Będzie. Jeżeli rozpoznasz swoje powołanie, jeżeli będziesz wiernie za nim szedł, to wejdziesz w nie. Tylko to doświadczenie może spowodować, że po prostu będziesz tam szybciej. To doświadczenie może spowodować, że po prostu, że twój sposób myślenia się nagle zmieni. Każde bliskie spotkanie z Bogiem mocno nas zmienia. I chrzest z Duchem Świętym nie jest niczym innym jak bliskim spotkaniem z Bogiem. Tak, Duch Święty też jest Bogiem. Jakby, no tego nie mówiłem. Więc można popatrzeć tak naprawdę na ten chrzest z Duchem Świętym przez tę historię jako taki katalizator. Jako takie właśnie rozpalenie w nas. I czytamy chociażby w Dziejach Apostolskich dalszy fragment w pierwszym rozdziale. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali Jezusa, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Jezus rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Tutaj Jezus bardzo mocno to powiązał. Apostołowie nie daliby rady, gdyby nie wzięli mocy Ducha Świętego. Ten proces ich wzrostu by trwał zbyt długo, żeby mogli wypełnić to powołanie, gdyby tego nie doświadczyli. A przekładając to troszeczkę może na nasze podwórko, bo tam to się wydaje takie wielkie zdobycie świata, głoszenie Ewangelii całemu stworzeniu, początek Kościoła. Kilka świadectw dla zachęty chciałbym powiedzieć. Czytałem świadectwa trzech misjonarzy de facto, czyli znowu związane trochę z ewangelizacją. Jeden to jest misjonarz, który działa w Afryce i się nawraca pół kraju. Drugi w Afganistanie, więc kraj islamski, gdzie ludzie się nawracają do Jezusa. A trzeci jest pastorem w Turcji, który już ze trzy razy próbowało go zastrzelić na nabożeństwie, ale Bóg w cudowny sposób, że tak powiem, położył na ziemię tego, który miał broń. Nawrócił się, zanim wystrzelił. Takie tam historie. I te trzy osoby, które mówią, które opowiadają o swojej służbie już z perspektywy lat, one mówią, że nigdy by nie weszły w tą służbę, gdyby nie to, że doświadczyli właśnie takiego zanurzenia w Duchu Świętym. W przypadku tych trzech osób to nie było to pierwsze, ten taki jednokrotne założenie, tylko to, czego doświadczyli apostołowie w Dziejach Apostolskich, to było już, oni byli nawróceni, mieli już pierwszy raz doświadczyli chrztu w Duchem Świętym, a potem za kilka lat znowu jakby doświadczyli tego zanurzenia głębokiego i wtedy mówią, że i teraz ich świadectwo jest takie, gdyby nie tamto doświadczenie, nigdy nie miałbym odwagi do tego, aby pójść właśnie za tym moim powołaniem. Nie wydarzyło to się w ciągu pół miesiąca, w ciągu trzech miesięcy, ale mówią, że po trzech latach czy czterech oni tak naprawdę ciągle w mocy tego wydarzenia, w mocy tego dolania benzyny poszli i zaczęli służbę, która przyczyniła się do zbawienia olbrzymiej liczby osób. I w miejscach, gdzie nie tak łatwo głosić jak u nas. Inna historia, sorry, że znowu związana z ewangelizacją, tych jakoś najwięcej, to świadectwo pewnego ewangelisty D.L. Moody'ego, który miał krucjaty, robił krucjaty ewangelizacyjne, takie duże, amerykańskie, że tak powiem, i głosił Ewangelię i ludzie rzeczywiście się nawracali. Ale świadectwo jego życia jest takie, że w momencie, kiedy doświadczył tego bliskiego zanurzenia, takiego głębokiego zanurzenia w Duchu Świętym, po wielu latach swojej służby zauważył, że owocność tego samego, co robił, bardzo mocno wzrosła. Że mimo, że głosił tak samo, jak jeszcze tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, to teraz jakby nagle dużo więcej ludzi się nawraca. Przez dwa tygodnie jakoś bardzo teologia mu się nie zmieniła. Głosił w taki sam sposób, ale nie wiem dlaczego, ludzie po prostu zaczęli się w dużo większej liczbie nawracać. Może, nie wiem, dokładnie, zupełnie nie wiem, jak to się wydarzyło. Oprócz tego, że to nastąpiło po chrzcie Duchem Świętym. I ostatnie świadectwo, które chciałbym przytoczyć, takie chyba bliższe sercu, o pewnym starszym małego kościoła w Polsce, który też co jakiś czas głosił kazania i robił to przez wiele lat. I przez wiele lat swojej służby wydarzyło się tak, że właśnie doświadczył tego chrztu w Duchu Świętym. I świadectwo jego żony jest takie, że następne kazanie, które powiedział, było jakieś takie lepsze. Żony powiedzą ci prawdę zawsze, no nie? Do tej pory dziadowsko głosiłeś, a teraz jest lepiej. No, żony mogą, więc na nie można liczyć. Ale To był odbiór zupełnie z boku, nie tylko żony, ale też innych ludzi z kościoła. Ale jak żona mówi, że jest lepiej, to wie, że nie przymila się, bo żony to tam mówią prosto w oczy. I że naprawdę jakby lepiej się tego słucha, że ten odbiór jest inny. Co więcej, ta osoba, o której mówię, jest to osoba, która nie ma lekkości w mówieniu i elokwencji. I owocem też tego zanurzenia w Duchu Świętym, więc kiedy się modliła nawet tak prywatnie sama, te modlitwy naprawdę nie były łatwe i lekkie. No jak człowiek z natury nie mówi, to ciężko jest mówić nawet do Boga. Ale kiedy została, doświadczała tego chrztu w Duchu Świętym i między innymi wtedy też dostała ten dar mówienia innymi językami, od tamtej pory modli się właśnie w tych językach bardzo, bardzo dużo i to jest jej sposób rozmowy z Bogiem. Po polsku nie idzie dalej. Ale kiedy się modli w językach, to jakby ta relacja z Bogiem się buduje. Bóg znalazł obejście na małomówność osoby, swojego dziecka. Dlaczego małomówna? Pewnie długa, długa historia całego życia. Różne trudne rzeczy mogły się wydarzyć. Ale Bóg znalazł obejście, żeby mieć bliską relację z tą osobą. Więc nie wiem, na ile może odpowiedziałem na jakieś twoje obawy czy wątpliwości z chrzęstem w Duchu Świętym. Ale to, do czego chciałbym cię zachęcić, to to, że jeżeli nie wiedziałeś o tym, że jest Duch Święty, albo że w ogóle coś takiego jak chrzest jest w Biblii, to chcę ci powiedzieć, że jest i że jest to dobre i błogosławione doświadczenie, które naprawdę dotyka życia człowieka. Jeżeli doświadczyłeś kiedyś tego chrztu w Duchu Świętym, a potem zapomniałeś dokładać do ogniska, które rozpalił w tobie Bóg, to po pierwsze nie zaniedbuj tego, a po drugie zawsze możesz wołać do Boga, żeby na nowo cię napełnił i odświeżył to doświadczenie, które może miałeś dawno. A trzecia rzecz, a trzecia jakby może grupa osób, to jest taka, że słyszałeś o tym, ale nigdy o to nie prosiłeś. Ja zachęcam, zacznij tego szukać, zacznij z Bogiem o tym rozmawiać. Jeżeli nie jesteś pewny, czy to się wydarzyło, pogadaj z Bogiem, niech On się tłumaczy, co ja będę. Bo Bóg jest dobry i On nie zachował tego daru tylko dla wybranych, dla elitarnych, dla tych, którzy osiągnęli pewien poziom chrześcijański. Kiedy czytamy to proroctwo z Joela, o którym mówił pastor na początku, tam jest słowa, że wyleję mojego ducha nawet na sługi mojej służebnice. I w naszych ustach to brzmi tak, no okej. Ale tamte czasy Joela, czy za czasów Jezusa, to było czasy, kiedy zastanawiano się, czy niewolnicy mają w ogóle duszę. Więc to tak, jak było, że na sługi moje, dosłownie tam jest na niewolnice, niewolników napisane, to naprawdę było, że na każdego, takiego absolutnie każdego. Więc to taki dar Ducha Świętego jest dostępny dla każdego chrześcijanina. Jedynym warunkiem do tego, żeby tego móc doświadczać, jest to, żebyś się nawrócił. Żebyś przyszedł do Jezusa, bo osobą, która chrzci Duchem Świętym jest Jezus. Nikt inny. I będziemy, tak jak już może czujecie, zbliżamy się do końca i będę chciał, żebyśmy się wspólnie pomodlili. Jeżeli jesteś osobą, która chce tego doświadczyć, to ja chcę się z tobą o to pomodlić, tak nie indywidualnie. Ja będę stąd, a my sobie staniemy za chwilę. Jednak zanim ta modlitwa nastąpi, to chciałbym też ci powiedzieć krótko Ewangelię. Może jesteś pierwszy raz, może nie wiesz, co to znaczy w ogóle oddać swoje życie Jezusowi. Jak nie wiesz, to teraz jest głównie do ciebie słowo. O co chodzi w ogóle w przyjściu Jezusa i po co to się musiało wydarzyć? Niestety z powodu grzechu każdego z nas indywidualnie, bo każdy z nas grzeszył. Jeżeli kiedykolwiek źle pomyślałeś o innej osobie, jeżeli komuś złorzeczyłeś z jakiegoś powodu, kłamałeś, oszukiwałeś albo chciałeś wyrządzić jakąkolwiek krzywdę komukolwiek innemu, to tak naprawdę zgrzeszyłeś. I Biblia uczy nas, że każdy grzech bezpowrotnie oddziela łby, to zaraz wyjaśnię, nas od Boga, dlatego że Bóg jest święty. I może sobie myślisz, no okej, ale taka błahostka, no skłamałem, ale w drobnej sprawie, no pomyślałem o kimś źle, ale nic mu nie zrobiłem. To pozwól, że trochę ci to spróbuję namalować. Każdy, kto kiedykolwiek jadł barszcz w białej koszuli, myślę, że to zrozumie. Nawet jak mikrokropla spadnie ci na białą koszulę, kropla barszczu, to z daleka będzie widać, że no jest tam brudne. I nawet kiedy my stajemy przed świętym Bogiem, który jest dużo bielszy niż taka koszula, to ta kropla grzechu na nas bardzo mocno kuje go w oczy. Niestety tak mocno kuje, że nasza społeczność z Bogiem jest niemożliwa. On nie może na nas patrzeć. Rozwiązanie, które było od samego początku na to jest jedno, że z grzechu można być tylko jakby wykupionym przez śmierć. No ale twoja śmierć nie jest rozwiązaniem, bo jak umrzesz, no to już pozamiatane wtedy. No okej, no to ktoś inny mógłby za mnie umrzeć. No ale ten ktoś inny też ma zaplamioną koszulę. No i jest pat. Nierozwiązana sytuacja. Dlatego Bóg przyszedł na ziemię w osobie Jezusa Chrystusa, który jako jedyny człowiek był zupełnie bez grzechu. On nie miał ani kropli barszczu na swojej koszuli. A mimo to zdecydował się oddać swoje życie i umrzeć zamiast ciebie. Tylko po to, żeby zapłacić cenę za twoje i moje przewinienia. Tylko po to, żeby, jak to mówi Biblia w taki trochę dziwny sposób, w Jego krwi zostały wyprane nasze szaty. Żebyśmy zostali przyodziani w białe, lśniące szaty. I jak czytałem w liście do Rzymian, to wszystko jest dla nas dostępne. Ten dar zbawienia jest dla nas dostępny, ale nie jest automatyczny. Dostępny jest w momencie, kiedy ty powiesz, staniesz do Boga i powiesz: przyjmuję to, Jezu. Dziękuję ci, Panie, za to, że zrobiłeś właśnie tak wielką rzecz dla mnie, mimo że się nie znaliśmy. 2000 lat temu jeszcze ciebie nie było. Nie znałeś Jezusa, nie byliście kumplami. Ale On wtedy już postanowił oddać wszystko za ciebie. Więc to, co teraz wystarczy zrobić, to po prostu do Niego powiedzieć: dziękuję ci, Jezu. Przyjmuję to, co zrobiłeś dla mnie na krzyżu. Jeżeli to będzie z głębi twojego serca, jeżeli to będzie prawdziwa wyraz twojej woli, a nie tylko jakieś takie hasło bez pokrycia, to Bóg dotknie twojego życia i zobaczysz, że ono się zmieni. Zacznie się zmieniać stopniowo i stopniowo. Też otworzy to drogę do tego, abyś doświadczył chrztu w Duchu Świętym. Więc to jest taki wstęp. Dlatego zapraszam teraz, abyśmy wszyscy powstali. Zespół już, myślę, że może podejść na środek. I chwilkę tak pomodlę się ogólnie, bo chciałbym dać naprawdę krótki moment osobom, które właśnie może nigdy nie oddałeś swojego życia Bogu. Ja zrobię trochę, powiedzmy, takiego hałasu, będę się modlił, żebyś ty może miał trochę poczucie prywatności. Porozmawiaj z Bogiem o tym. Porozmawiaj z Bogiem o tym, że o tym wydarzeniu na krzyżu, które się wydarzyło. Powiedz Mu, że to przyjmujesz, że dziękujesz Mu za to, że chcesz, aby On naprawdę był blisko ciebie. A potem, kiedy już ta chwila minie, po prostu się będę modlił o to, aby Jezus chrzcił nas Duchem Świętym, niezależnie czy pierwszy raz, czy któryś. Ty oczekuj. Ty po prostu mów do Boga: tak, ja chcę. Jeżeli to jest wyraz twojej woli, pozwólmy Duchowi Świętemu działać. Halleluja. Dziękuję ci, Jezu, za twoją śmierć na krzyżu i za to, że ty stałeś się bliski nam. Że przyszedłeś do nas, Panie, mimo że nie znaliśmy cię, nie byliśmy blisko ciebie, ale ty już nas widziałeś i postanowiłeś do nas przyjść. Dziękuję ci za twoją realną obecność i twoje realne działanie w życiu każdego, kto do ciebie przychodzi. Dziękuję ci, że jesteś dobrym i bliskim Bogiem i że ty szukasz każdego, kto zginął z twojego domu. Dzięki ci, Panie, za to, że ty jesteś ten, który dba nawet o najmniejszą zagubioną owcę. i oddaję Tobie chwałę, bo jesteś potężnym i wielkim Bogiem. Jezu, kłaniam się Tobie, bo Ty jesteś godzien wszelkiej chwały i czci. I nie ma innego Boga, nie ma innego Pana, nie ma innego imienia, w którym jest zbawienie, tylko w imieniu Jezus. To Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. To Ty jesteś ten, który sprawia, że człowiek z grzesznika staje się usprawiedliwiony z łaski. Tylko Ty, Jezu. Tobie oddajemy chwałę i cześć. Przed Tobą uniżamy się. Ciebie uwielbiamy. Tobie, Panie, oddajemy cześć i hołd. Cudownym Bogiem jesteś Ty. Cudownym Panem jesteś Ty. Dla Ciebie chwała, cześć i uwielbienie. Dla Ciebie chwała, cześć i uwielbienie. Tylko w Tobie jest życie, Jezu. Tylko w Tobie jest zbawienie. Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów. Ty jesteś dobry i Ty się nie zmieniasz. Chwała Tobie, Ojcze. Chwała Ci. Chwała Tobie, Panie. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu, bo to na imię Jezus zgina się każde kolano. To na imię Jezus zgina się każde kolano. Chwała Tobie, Panie. Alleluja, wywyższamy Cię. Z całym Twoim Kościołem wołamy chwała Tobie. Alleluja, Jezu. Alleluja, Jezu. Alleluja, Jezu. Alleluja, Jezu. Bądź uwielbiony. Bądź teraz uwielbiony. Bądź wywyższony w Kościele swoim, w tym tutaj i w tym w domach, w tym tutaj i w tym gdziekolwiek indziej jest. Tobie, Jezu, chwała. Tobie, Jezu, chwała. Tobie, Jezu, chwała. Wywyższamy Cię i dziękujemy, że jesteś. I dziękujemy, że jesteś. Dziękujemy, że jesteś. Panie, i wołamy do Ciebie, abyś chrzcił nas swoim duchem. Chrzcij, Duchu Święty. Chrzcij nas swoim Duchem Świętym. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, działaj pośród nas. Działaj tak, żeby nie było wątpliwości, że to jesteś Ty. Działaj tak, żeby nie było najmniejszego cienia wątpliwości, że to jesteś Ty. Zapraszamy Ciebie. Zapraszamy Ciebie. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. My pragniemy więcej Ciebie. Więcej Ciebie. Więcej Ciebie każdego dnia. Panie, wziąć wszystko to, co Ty dla nas przygotowałeś. Nie zatrzymywać żadnego daru, który Ty masz dla nas, Jezu. Nie zatrzymywać Ciebie w Twoim działaniu, naszymi obawami, naszymi lękami, ale stając Ci Tobie do dyspozycji, działaj tak, jak chcesz. Duchu Święty, przyjdź. Działaj, Duchu Święty. Napełniaj, Duchu Święty. Chrzcij swoim ogniem. Chrzcij swoim ogniem. Chrzcij nas swoim ogniem. Chrzcij swoim ogniem. Jeszcze więcej Ciebie, Panie. Niechaj te ogniska, które są w nas, zapłoną dla Ciebie jeszcze bardziej. Zapłoną pasją. Zapłoną pełnią obdarowania, które Ty przygotowałeś. Pełnią uzdolnienia, które Ty masz do tego, aby stanąć w miejscu naszego powołania. Prowadź, Duchu Święty. Oczekujemy Ciebie. Oczekujemy Ciebie. Oczekujemy Ciebie. Oczekujemy Ciebie. Przychodź, Duchu Święty. Przychodź, Duchu Święty. Mów do nas, Panie. I Tobie oddajemy chwałę. Tobie oddajemy chwałę. Działaj tak, jak Ty chcesz. Działaj tak, jak Ty chcesz. Działaj tak, jak Ty chcesz, Panie. Niech nie będzie żadnej wątpliwości, że to Ty. W imieniu Jezusa niech wszelkie obawy odejdą. Duchu Święty, prowadź. Duchu Święty, mów. Duchu Święty, napełniaj swoim ogniem. Niech przemienia się życie każdego z nas na Twoją chwałę. Pragniemy więcej Ciebie. Pragniemy więcej Ciebie. Pragniemy więcej Ciebie. Więcej Ciebie, Panie. Wiele już mamy, Panie. Wiele, najcenniejszy dar mamy, ale chcemy więcej, bo Twoja obfitość, Panie, Twoja łaska jest niepojęta. Więcej Ciebie, Duchu Święty. Więcej na co dzień, więcej każdego dnia. Napełnij, Duchu Święty. Chrzcij nas swoim ogniem. Chrzcij swoim ogniem. Niech spośród nas wyjdą ewangeliści, którzy będą dotykali tego miasta. Niech spośród nas wyjdą ludzie, którzy przemienią otoczenie, w których Ty, Panie, nas postawiłeś. Napełnij nas, napełnij mnie, Duchu Święty. Więcej Ciebie. Więcej Ciebie. Więcej Ciebie. Więcej Ciebie do wszystkiego, do czego nas powołałeś. Potrzebujemy więcej Ciebie, Panie. Bo Twoją mocą stoi Twój Kościół. To Twoją mocą i z Twojej łaski trwa, wydaje owoce i przynosi zmianę Twój Kościół. Ciebie potrzebujemy. Działaj, Duchu Święty. Działaj, Duchu Święty. Działaj, Duchu Święty.